Słuchajcie, wybrałam taki tytuł, bo tu naprawdę jest o czym opowiadać. Może kojarzycie, na niektóre filmy mówi się, że są takim listem miłosnym do kina. No to w tej romantycznej narracji La La Land byłby jak skradziony całus, bardzo przyjemny, trochę niepewny, czy to, co się tutaj wydarzyło, właśnie miało prawo się wydarzyć, ale na pewno soczysty i dający się zapamiętać. O czym gra i śpiewa La La Land? Posłuchajcie. Pozdrowienia z Krakowa. Nie jest to Los Angeles, ale w tych dniach jesteśmy bardzo blisko, bo za chwilę będzie tutaj kompozytor La La Land i laureat 2 Oscarów Justin Hurwitz. Jest to więc idealny moment, aby w podcaście o muzyce filmowej Score and the City przypomnieć film, z powodu którego on tutaj przybywa, zwłaszcza, że o tej muzyce chcę opowiedzieć w dwóch kontekstach. Po pierwsze, współczesnej, atrakcyjnej ścieżki i po drugie, hołdu dla klasyki kina. La La Land nie wzięło się bowiem znikąd. Artystyczne pochodzenie tego filmu jest szalenie ciekawe, a produkcja ma długi i barwny rodowód. Na początek przypomnę, że mówimy o filmie z 2016 roku w reżyserii Damiana Chazella i także do jego scenariusza. W obsadzie Ryan Gosling i Emma Stone. Oni grają Mię i Sebastiana w mieście marzycieli, artystów i ludzi, którzy chcą osiągnąć sukces w Los Angeles. Spotykają się czekając na jakiś taki przełomowy moment w swoim życiu. Ona pracuje jako kelnerka, on podgrywa w restauracji. Zakochują się w sobie, ale cały czas też mają taką miłość do marzeń, które w ogóle ich przywiodły w to miejsce. Wiele pięknych emocji odnajdują w swoim uczuciu, ale w tym samym czasie zaczynają się rozwijać ich kariery. I tutaj pojawiają się też schody. Bo bycie razem to wcale nie jest taka prosta sprawa, bo odpowiedzenie sobie na pytanie, czego ja tak naprawdę w życiu chcę, to naprawdę nie jest taka prosta sprawa. Damian Chazelle chciał pokazać nam nie tyle miłosną historię, co w ogóle specyfikę miasta, miasta aniołów, Los Angeles, do którego przyjeżdżają od wielu, wielu lat ludzie z całego świata, aby tam coś przeżyć, coś osiągnąć, ale przede wszystkim spełnić swoje marzenie. Dla jednych Los Angeles jest łaskawe, dla innych nie. Film ten otworzył festiwal w Wenecji 73. Tam nagrodę aktorską odebrała Emma Stone, no a twórcy odebrali potem 6 Oscarów. Dla właśnie Emmy Stone był Oscar jako dla najlepszej pierwszoplanowej aktorki. Oscar za reżyserię. Damian Chazelle miał wtedy 32 lata i został najmłodszym laureatem tej nagrody. Były także Oscary za zdjęcia, za muzykę dla Hurwitza, za piosenkę City of Stars, tutaj Benjamin Pasek i Justin Paul, razem z Hurwitzem wśród autorów i za scenografię. Wyjaśnijmy jeszcze tytuł La La Land. LA to oczywiście skrót od Los Angeles, ale to jest również zwrot w języku angielskim, czy nawiązanie do zwrotu w języku angielskim to be in La La Land, czyli bujać w obłokach, żyć w jakimś takim swoim świecie, unosić się na chmurze, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, wiecie o co chodzi. No i właśnie to takie dziwne poczucie bujania w obłokach koresponduje z fabułą, z historią o marzycielach, ale być może także z historią zrealizowaną przez marzycieli dla marzycieli. Reżyser Damian Chazelle mówi, że ceni sobie tych ludzi, którzy nie stoją twardo na ziemi, bo to są ludzie piękni. A kiedy się nie stoi twardo na ziemi, no co zrobić, żeby się nie wywrócić? Trzeba znaleźć sobie kogoś, na kim można się oprzeć. Dlatego opowiadając wam o tym, o czym gra i śpiewa La La Land, zaczęłabym od przyjaźni takiej ludzkiej i artystycznej. Damian Chazelle i jego kompozytor Justin Hurwitz mieszkali razem w jednym pokoju w Akademiku na Uniwersytecie Harvarda. I dla obu ten czynnik ludzki był szalenie ważny. Poznawanie nowych ludzi, spotkania z innymi, wzajemne inspirowanie się, zrozumienie, zaufanie, jakie się w tych wszystkich momentach wytwarza. No i wreszcie współpraca. Na chwilę, a może na lata. W tym sensie Chazelle i Hurwitz są uosobieniem artystycznego duetu, którego siła tkwi we wspólnej energii. Bywa, że to jest duet reżysera z kompozytorem, jak tutaj, ale znamy też przecież inne przypadki. Morricone i Leone, Steven Spielberg, John Williams. Takie pary znajdziemy też wśród reżyserów i autorów zdjęć, wśród reżyserów, scenarzystów. Krzysztof Kieślowski, Krzysztof Piesiewicz. I muszę tutaj powtórzyć anegdotę, którą bardzo często przywołuję w takich momentach, czyli słowa, które usłyszałam kiedyś od autora zdjęć do filmów Kieślowskiego, Sławomira Idziaka, naszego wspaniałego operatora nominowanego do Oscara, który sporo lat swojej pracy takiej pedagogicznej poświęcił na wyjaśnianie młodym ludziom, że najważniejsze w pracy to się jest dobrze dobrać w pary. Bo te pary właśnie mogą iść ze sobą całe życie i mają bezpośredni wpływ na sukces dzieła, w tym wypadku dzieła filmowego. I on mi kiedyś powiedział, że taką parę, w taki duet jest się dobrać szalenie trudno. Trudno jest znaleźć dobrego partnera artystycznego, trudniej tylko żonę. Zatem to jest jak wygrana, jak szczęśliwy los na loterii. Jeśli wierzyć wspomnieniom, to w Akademiku Damien Chazelle i Justin Hurwitz oglądali wspólnie stare filmy. A wśród tych starych filmów były francuskie filmy Jacques'a Demy'ego i Michela Legranda, Parasolki z Cherbourga i Panienki z Rochefort, które staną się najsilniejszą referencją ich wspólnych działań filmowych. A co to za działania? Ta historia już rozgrywa się na naszych oczach. No, prawie, bo najpierw mamy czarno-białą opowieść o miłości, o muzyce zatytułowaną Guy and Madeline on a Park Bench z 2009 roku, pełnometrażowy debiut Damiana Chazelle'a. No i tutaj doskonale widać wszystko to, co będzie potem. To jest historia pewnej pary, on jest trębaczem jazzowym, film kipi w ogóle jazzem. Wygląda trochę jak taki film studencki, jest do zobaczenia w sieci, nie ma w tym oczywiście nic złego, bo to jest rozbieg, a i sama opowieść będzie potem rozwijana, to się bardzo często dzieje w życiu filmowców, w tym wypadku rozwijana właśnie w La La Land. Opowieść o miłości z muzyką w tle. No, a jak już sobie powiedzieliśmy, kochać się wcale nie jest tak łatwo, jak sądzimy. Po tym filmie Damien Chazelle i Justin Hurwitz przeniosą się do Los Angeles, zrobią Whiplash, to rok 2004, i La La Land w 2016, potem Pierwszego Człowieka w 2018 i ostatni, jak na razie, jest Babylon 2022. Odnoszę wrażenie, że ich filmy się przenikają, wynikają z siebie. Weźmy pełnometrażowy debiut, czyli Guy and Madeline on a Park Bench, później La La Land, ale tak naprawdę La La Land było wcześniej niż jeszcze Whiplash, mimo iż chronologicznie to nie tak się układa, po prostu na zrealizowanie musicalu, gatunku, który jest gatunkiem niesłychanie trudnym i bardzo ryzykownym dla producentów. Damien Chazelle musiał sobie w pewnym sensie zasłużyć i tutaj mocno pomógł film Whiplash, który spotkał się z entuzjastyczną reakcją krytyki. To przenikanie widać nawet w kompromisach właśnie takich jak ten przed chwilą, bo to w końcu Hollywood i wielkie pieniądze. Cały czas też słychać w ich filmach energię inspiracji Legrandem. Babylon to jest ta sama ściana dźwięku, co w La La Land i też sporo harmonicznych zabiegów łudząco tam ten film przypominających. Rewiowy styl, pełen zaskoczeń, zmian, barw. To, co w La La Land było jeszcze takie, powiedziałabym, bardzo grzeczne, w filmie Babylon już jest w ogóle czystym szaleństwem. Trudno też rozróżnić, co jest muzyką wewnątrz kadru, czyli tą, którą słyszą bądź wykonują bohaterowie, a co jest tylko muzyką ilustracyjną. Jakby ta muzyka była dla tej naszej pary Chazelle, Hurwitz dużo ważniejsza niż po prostu gdzieś tam jakieś muzyczne tło. Damien Chazelle, zwracam też na to uwagę, ustawia często muzyków w centrum. Po prostu o nich opowiada. Prasa podkreśla bardzo ścisły charakter współpracy Chazelle'a ze swoim kompozytorem. No mamy Whiplash, opowieść o muzyce, mamy La La Land, opowieść o muzyce, opowieść o sztuce, opowieść o filmie. Mamy Pierwszego Człowieka i tutaj historia kogoś, kto się ściga ze swoimi ambicjami, marzeniami, jak lecący na księżyc Armstrong, więc znowu pewnego rodzaju wyzwanie. Gdzieś przeczytałam, że Chazelle nigdy nie nakręcił filmu, który w jakiś sposób nie byłby o Churwicu. Dobre, nie?
Two options. You either follow my rules or follow my rules. Capisce?
Thank you.
I can do it a different way.
No, that's fine. Thank you very much.
See the decorations. Good luck in the new year.
I just heard you play, and I wanted... It's pretty strange that we keep running into each other.
Maybe it means something.
I doubt it.
Yeah, I don't think so. You could just write your own roles, you know? Write something that's as interesting as you are.
What are you gonna do?
I'm gonna have my own club.
Gonna happen every time?
I think so.
How are you gonna be a revolutionary if you're such a traditionalist? You're holding on to the past, but jazz is about the future.
Maybe I'm not good enough.
Yes, you are.
Maybe I'm not. It's like a pipe dream.
This is the dream. It's conflict and it's compromise. It's very, very exciting.
To opowiedzmy sobie trochę o tej muzyce. Filmy Damiana Chazelle'a tętnią muzyką. Ona jest ich bardzo takim mocnym znakiem rozpoznawczym i jednym z najważniejszych środków wyrazu. Ale opowiadają też, jak już wspomniałam, o muzyce w samej historii muzyki. Przede wszystkim w młodzieńczym zachwycie z czasów akademika, zachwycie starymi filmami. W wywiadzie dla Gazety Wyborczej i w rozmowie z Anną Tatarską Damian Chazelle mówił kiedyś tak: kocham musicale. Byłem muzykiem, zanim zaangażowałem się w film, i koncepcja, by połączyć ze sobą te dwie sztuki, wydawała mi się fascynująca. Jawiła się jako pole nieograniczonych możliwości. Najbliższe mojemu sercu były zawsze klasyczne hollywoodzkie musicale, jak Spotkajmy się w St. Louis, Deszczowa piosenka, Panowie w cylindrach oraz francuskie nowofalowe produkcje Jacques'a Demy'ego z lat 60., na przykład Parasolki z Cherbourga. Wydaje mi się, mówi Chazelle, że ten fenomen ucichł wraz z nasilającą się potrzebą realizmu, jaka zaczęła się w pewnym momencie przejawiać na przełomie lat 60. i 70. Nie było już dla takich produkcji miejsca w biznesie, ale teraz powolutku ludzie znowu zaczynają na nie patrzeć przychylnym wzrokiem, także dzięki innym formom rozrywki, jak telewizyjne konkursy wokalne czy innowacyjne produkcje z Broadwayu. Tutaj uwaga, Chazelle ma rację nawet co do tego, co się teraz wokół nas dzieje. I jeszcze kawałeczek. Już widzowie wiedzą, że definicja musicalu nie musi być sztywna. Mam nadzieję, że mój film, tu La La Land, tego dowodzi. Jest próbą powrotu i ożywienia zapomnianych tradycji, ale jednocześnie nie chce bazować jedynie na nostalgii. Ma być aktualny i trafiać w miejsca istotne dla dzisiejszej publiczności. To się Chazelle'owi udaje. Jego filmy trafiają do widzów, do naprawdę szerokiej widowni. To nie jest kino artystyczne, niezależne, na którym nikomu nie zależy, żeby tak się tutaj troszkę ironicznie odnieść. Krytycy się uśmiechają, filmoznawcy czytają te wszystkie cytaty i zachęcają do wspólnej podróży po starym kinie. Owszem, ktoś od czasu do czasu pomarudzi. Ale na co? Bo tego nie rozumiem. Można marudzić na sam gatunek, jakim jest musical. Trudno z tym dyskutować. Ktoś nie lubi. Okej, marudzenie na temat samego filmu, bo poplątane ludzkie emocje, bo gorzko-słodkie, nie wiem, co zrobić ze swoim życiem, bo nie wiem, bohaterowie wierzą w coś abstrakcyjnego, jak sztuka czy sukces artystyczny. To jest życie właśnie, samo życie, mówię wam to z doświadczeń własnych i bliskich mi ludzi. Więc tutaj niespecjalnie jest pole do narzekania. A może po prostu nie lubimy tego filmu, bo gdzieś tam w środku to jest film też o nas, nawet jeśli z Hollywood nie mamy nic wspólnego. Na tym polega siła kina. I tak, takie kino czasem drażni. Damien Chazelle jest pierwszym reżyserem, który zdobył Oscara za reżyserię właśnie musicalu od czasu filmu Kabaret i od czasu Boba Fossa, rok 1972. I Chazelle jest też pierwszym reżyserem, który zdobył tego Oscara za oryginalny filmowy musical od czasów Gigi i Vincenta Minnelliego, rok 1958. Nieźle to się wpisuje, musicie przyznać, w historię kina i muzyki. W filmie La La Land jest lekkość i melodyjny przepych od muzycznej strony. I to przysporzyło filmowi wielu fanów. Z powodzeniem jest też wyświetlany w formie pokazu symultanicznego, z czym będziemy mieć do czynienia dosłownie, jak nagrywam to za chwilę, w Krakowie podczas festiwalu muzyki filmowej, kiedy to będzie La La Land zagrany z muzyką na żywo pod dyrekcją Hurwica, który podczas montażu dbał bardzo o to, aby muzyka nie była poszatkowana, aby mogła tam być w tym filmie w eleganckiej postaci, powiedzielibyśmy wręcz koncertowej. Natomiast to, co w tej muzyce jest najważniejsze, to nawiązania do Michela Legranda i do francuskich filmów muzycznych Jacques'a Demy'ego. Przypomnijmy sobie ten wątek, ten z Akademika. Tak, do tych, które Damien Chazelle i Justin Hurwitz oglądali razem w Akademiku. Co takt, to puszczenie oka do dwóch najważniejszych tytułów, czyli Parasolek z Cherbourga i Panienek z Rochefort. Jeśli nigdy tych filmów nie widzieliście, a kochacie La La Land, no to właśnie daję wam receptę na przynajmniej jeden, a może dwa udane filmowe wieczory. Hurwitz i Chazelle grają z nami cały czas w grę nowe, stare, nowe, stare. Weźmy sobie sam soundtrack. Ułożony jest chronologią opowieści, tak jak Panienki z Rochefort, które zaczynają się od uwertury. La La Land ma na otwarcie scenę zbiorową. Pamiętacie, w korku przed Los Angeles stoi mnóstwo samochodów, w radiu każdego auta inna muzyka i nagle boom, Another Day of Sun, bardzo w stylu Legranda, świeży, melodyjny, musicalowy, roztańczony numer. I tam pojawia się w filmie taka krótka rozmowa, chcesz być rewolucjonistą, podczas kiedy jesteś taki tradycyjny, trzymasz się tego, co w przeszłości, a jazz jest przecież przyszłością. I to jest kolejne nawiązanie, kolejna część tej gry. Stare, nowe, stare, nowe. Jeszcze bardziej legrandowski jest utwór drugi, Someone in the Crowd. Posłuchajcie tego razem z Panienkami z Rochefort. Zresztą nie ukrywam, że Panienki to jest mój ukochany soundtrack i jeśli miałabym słuchać jednego filmu do końca życia, jednej ścieżki, to byłby to właśnie ten tytuł. Będziecie oczarowani, zapewniam. Zwolnienia, zmiany, utrzymywanie napięcia harmonicznego, to wszystko jest związane z referencją, jaką sobie po prostu sami twórcy wybrali. I dla bohaterów faktycznie to tworzy taką rzeczywistą, choć baśniową myśl. Jest jak dialog, ta muzyka. A potem w La La Land coś nowego, chociaż też subtelnie nawiązującego urokiem, tym razem do Parasolek z Cherbourga, czyli temat naszej zakochanej pary. Smutny walczyk, bo muzyka już wie to, czego nie wie jeszcze widz. Współczesne jest dla mnie też nagrodzone Oscarem City of Stars. Świetny zabieg, piosenka, która udaje, że jest prościutką balladą, taką od niechcenia wyplumkaną na pianinie, a w rzeczywistości to jest przecież gorzkie i piękne, bardzo szczere wyznanie głównego bohatera. W myśl starej zasady musicalu, jeśli emocje są za duże, aby je wypowiedzieć, zaśpiewaj, jeśli są za duże nawet na to, Zatańcz. Bardzo lubię też w tym soundtracku epilog, który zbiera nam wszystkie motywy, wszystkie tematy. One tak się ładnie układają i słychać, że to jest wszystko bardzo spójne. A La La Land jest popisem melodii, fantastycznych, chwytliwych, jaskrawych, dokładnie takich jak kolory tego filmu. Mamy tutaj znowu legrandowską instrumentację, bardzo typową dla Michela Legranda, totalnego geniusza aranżacji, filmowego komponowania. Nie ma u Chazella popisów wokalnych, takie było jego założenie, ale uwaga, są fragmenty trudne i identycznie jest w panienkach z Rochefort, gdzie się zdarza nawet, że jest lekko nieczysto, ale naturalnie człowiek po prostu pewnych rzeczy nie jest w stanie tak perfekcyjnie zaśpiewać. Prościutkie frazy uzupełniają wręcz absurdalnie skomplikowane fragmenty. No i dla Chazella też takie małe błędy były czymś naturalnym, co chciał celowo zostawiać. I teraz pytanie za 100 punktów. Czy taka inspiracja, taki legrandowski rozmach, przepych i jego kolory, kto raz posłucha, ten już zawsze będzie te filmy razem kojarzyć. Czy taka inspiracja jest tylko inspiracją, czy jest kopiowaniem? Oczywiście granica zawsze jest bardzo cienka, ale na potrzeby tego podcastu, na potrzeby tego odcinka i na potrzeby tych tytułów mogę śmiało powiedzieć, że nazwę to wszystko zabawą. I dopowiem, nie przerywajcie zabawy, bo takie rzeczy kino uwielbia, a potem uwielbiamy też my, widzowie. La La Land nazwał Damien Chazelle takim filmem dla miłośników filmu. On jest kinofilem, w jednym z wywiadów mówił, że chciał zrobić ten film tak, jakby już nigdy więcej miał nie nakręcić żadnego innego. Dlatego wszystko, co w kinie kochał, postarał się tutaj włożyć. Aby przestrzeń była bardziej magiczna, zbudowaliśmy masę stylizowanych latarni w stylu deszczowej piosenki. Bardzo ciężka, bardzo drobiazgowa praca nad tym, aby utwory, wszystkie te momenty, kiedy bohaterowie grają, śpiewają i tańczą, były rzeczywiście prawdziwe, a nie tylko jakimś takim numerem musicalowym wrzuconym, który trochę niby się łączy, ale bardzo łatwo go gdzieś tam oddzielić i widzowie w to po prostu nie wierzą. I Damien Chazelle nazywa się też w tych wszystkich pracach bezczelnym złodziejem. Głęboko wierzę w cytowanie innych filmów, mówi: lepiej kraść niż pożyczać. Trzeba tylko upewnić się, że cytat zabrzmi jak nasze własne słowa. Damien Chazelle świetnie odrobił zadanie domowe. On wiedział, z czego korzysta i zrobił to bardzo umiejętnie. Dlatego mówię o tym zabawa, dlatego taką frajdą dla każdego miłośnika musicali jest odnajdywanie duetów w stylu Ginger Rogers i Freda Astera, czy podpatrywanie, w jaki sposób Damien Chazelle zintegrował wszystkie te grupowe sceny, jak nawiązuje do facetów i laleczek, do Amerykanina w Paryżu, do deszczowej piosenki i do innych filmów. Są tam elementy bardzo kolorowe, bardzo baśniowe, ale też są prostsze, już w takim mocno współczesnym stylu. I jeszcze jedna ciekawostka. Muzyka była nagrana w tym samym studiu, w którym nagrywano deszczową piosenkę. 1952 rok, a nawet Czarnoksiężnika z Oz. Rok 1939 i wiele więcej filmowych musicali. Nie mogę mówić za wszystkich, ale mogę tutaj mówić za siebie. Kino mnie przyciąga historią, za którą chcę podążać, a potem jakąś taką sumą detali pasujących do siebie niczym puzzle. Żółta sukienka, latarnia, układ choreograficzny, pewna muzyczna fraza, która jest powtarzana na tyle często, abym mogła to zapamiętać. Z tym z kina wychodzę. To wszystko tworzy mi nastrój filmu i ten nastrój łatwo przywołuję, nawet po latach. Oczywiście musimy tutaj wspomnieć o jeszcze jednym elemencie zabawy, już nie w tym dosłownym znaczeniu. No bo kto oglądał galę oscarową z czasów La La Land, ten doskonale pamięta Oscara, którego film nie dostał, a w pewnym sensie na skutek pomyłki prawie dostał. Jak pamiętacie, tam przy ogłoszeniu filmu, który otrzymał nagrodę w kategorii najlepszy film, pojawiło się takie nieporozumienie związane z tymi kopertami i ogłaszający najpierw wypowiedzieli właśnie tytuł La La Land, podczas kiedy Moonlight zdobył tego Oscara. Zrobiło się zamieszanie, ludzie wchodzili na scenę, schodzili. No, historia gal oscarowych zapamięta to na zawsze. Ciekawostka. Nie wiem, czy jedyne, ale na pewno inne takie słynne zamieszanie oscarowe z nagrodzonymi miało miejsce w 1964 roku i wiązało się, tu znowu pewien ukłon w stronę muzyki, taki ukłon w cudzysłowie, z Oscarem za najlepszą muzykę, Best Scoring of Music i Music Score, czyli w dwóch kategoriach, które wtedy brzmiały trochę inaczej niż dzisiaj, a chodziło o Johna Addisona i André Previna. No, tak to jest. Zatem zabawa już w tym fajnym, szalonym stylu, w poczuciu gustu i dobrego humoru, to jest kolejna taka rzecz, o czym według mnie La La Land jest. No i na koniec zostawiam marzenia. A żeby o nich opowiedzieć, to myślę, że raz jeszcze cofnę się do Jacques'a Demy'ego i Michela Legranda i opowiem wam, że kiedy przygotowywali Parasolki z Cherbourga, czyli rewolucyjny w pewnym sensie film, jakiego wcześniej nie było, to był rok 1963. Pierwszy filmowy musical śpiewany w całości. Nikt tego wcześniej nie dokonał. Gromadzili pieniądze, spotykali się z producentami i prezentowali im scenariusz i te próby zgromadzenia funduszy kończyły się zazwyczaj źle. Polegało to na tym, wspominał Michel Legrand, że interpretowałem sam wszystkie role, soprany, basy, tenory, a Jacques przewracał przede mną strony z nutami. Większość producentów po 15 minutach mówiła, że jesteśmy bardzo miłymi facetami, ale realizacja naszego szalonego projektu nie jest możliwa. Byli bliscy rezygnacji i wtedy zdarzył się cud. Pojawiła się dziewczyna, która chciała, zawsze chciała, to było jej marzenie, zostać producentką filmową i poświęciła się temu projektowi wraz z budżetem. I tak to wszystko się udało, więc znowu chodzi o marzenia. No, w końcu cała ta nasza praca ludzi pracujących w kulturze jest niczym innym, jak tylko bujaniem w obłokach, bo inaczej to w ogóle ani takich podcastów by nie było, ani filmów by nie było, ani koncertów. Świat nie będzie inny jutro tylko dlatego, że dzisiaj posłuchamy muzyki albo obejrzymy coś w kinie. No i nie bez kozery mówi się też na Los Angeles fabryka snów. I taki cytat ze ścieżki na koniec. And here's to the fools who dream, crazy as they may seem. Here's to the hearts that break. Here's to the mess we make. Głupcy, szaleni w swoich marzeniach, złamane serca i cały ten bałagan. I to wcale nie jest tylko hollywoodzka historia. Bo przecież na dłuższą metę takie rzeczy zdarzają się nam wszystkim. A ja mam tylko jedno życzenie. Życzę tego wam i sobie, abyśmy nigdy, przenigdy nie rezygnowali z tego, o czym marzymy. Dziękuję. Do usłyszenia.